będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach naszych konferencji piątkowych, w trzeci piątek miesiąca, pragnę przedstawić świadka miłosierdzia, jakim jest Benedykt XVI, papież. Boże miłosierdzie towarzyszy nam każdego dnia. Aby je dostrzec, wystarczy wrażliwe serce. Za bardzo zwykliśmy koncentrować się jedynie na codziennym trudzie, na który jako synowie Adama zostaliśmy skazani. Kiedy jednak otwieramy nasze serce, to choć wciąż absorbuje nas codzienność, dostrzegamy nieustannie, jak dobry jest dla nas Bóg, jak bardzo troszczy się o nas, nawet w najdrobniejszych sprawach, pomagając nam w ten sposób osiągnąć rzeczy wielkie. Drodzy, autorem przytoczonych przeze mnie słów jest zmarły już papież Benedykt XVI. Człowiek nad wyraz wpatrzony w Boga, który wiedział, że bez pomocy z góry sam z siebie nic nie mógłby uczynić. Kiedy w ostatnim czasie docierały i cały czas docierają do nas różnego rodzaju wspomnienia dotyczące zmarłego papieża Benedykta, postanowiłem, że w ramach naszych codziennych spotkań, które przeżywamy, ale też w ramach naszego tutaj comiesięcznego spotkania jako świadka miłosierdzia przedstawię właśnie jego osobę, Benedykta XVI. Na łożu śmierci zaświadczył bowiem, jak bardzo jego życie zanurzone było w miłosierdziu Bożym. Także na koniec, pełen ufności i pokoju, potrafił wypowiedzieć słowa: Jezu, kocham Ciebie. Józef Alois Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Wielką Sobotę w domu rodzinnym przy ulicy Szkolnej w miejscowości Marktl w Bawarii i został ochrzczony jeszcze tego samego dnia. Był trzecim dzieckiem najmłodszym Józefa Ratzingera i Marii Ratzinger z domu Rieger, pochodzącej z południowego Tyrolu. Jeden z autorów biografii papieża zauważa, że patrząc na czasy i okoliczności, w których przyszło narodzić się i wzrastać przyszłemu papieżowi, należy zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Przede wszystkim pobożność jego rodziców, dalej na aspekt zakorzenienia wolnej i głębokiej bawarskiej pobożności katolickiej, aż wreszcie na przeciwstawianie się ateistycznej dyktaturze. I co w tym miejscu jest niezwykle ważne i godne uwagi, co zresztą sam niejednokrotnie powtarzam, że ogromny wpływ na młodego Józefa miał przede wszystkim jego ojciec, który dawał przykład, jak podążać, kierując się wiarą w codziennym życiu. I tak w każdą niedzielę uczęszczał na trzy nabożeństwa, w czym nie przeszkadzało mu to, że był komisarzem niemieckiej żandarmerii. I pamiętajmy, że były to czasy hitlerowskie. Matka także była dla Józefa nauczycielką wiary, ale od innej strony. Jak sam często wyznawał, obdarzała go serdecznym zmysłem religijnym, co jednak nie miało nic wspólnego z jakąś dewocją bawarską. Maria Ratzinger była kobietą mocno stąpającą po ziemi. Wyszła za mąż, mając już 36 lat, i przez długie lata utrzymywała się samodzielnie, pracując jako kucharka w hotelach i pensjonatach, między innymi w Salzburgu i Monachium. Była piękną, świadomą swojej wartości kobietą, potrafiącą radzić sobie w życiu. A kiedy w rodzinie Ratzingerów nastały trudne czasy i pensja ojca już nie wystarczała, wróciła do pracy zawodowej. Tak więc swój zmysł religijny potrafiła połączyć z pracowitością i codziennym męstwem w trudnościach. I tego też nauczała swoje dzieci. Kiedy przyszedł rok 1934, przyszły papież przygotowywał się do pierwszej Komunii Świętej i wówczas otrzymał od swojego ojca mszalik z tekstami mszy świętej, naturalnie w języku łacińskim, ale dodatkowo z tłumaczeniem niemieckim. Tak sam później wyznał, mszalik ten wprowadził go w piękno liturgii i nią się zafascynował do tego stopnia, że już wtedy pojawiło się w nim pragnienie, aby nie tylko jako ministrant śledzić misterium dokonujące się na ołtarzu, ale też zostać jego częścią. I to był kolejny przebłysk powołania kapłańskiego. Wcześniej bowiem, w 1932 roku, do miasteczka, w którym mieszkali Ratzingerowie, przyjechał arcybiskup Monachium. I wówczas niespełna 5-letni Józef, będąc w grupie dzieci wręczających kardynałowi kwiaty, ogłosił wszystkim, że także i on chciałby zostać kiedyś kardynałem. A jak silne było pragnienie młodego Józefa, wspominała także później jego kuzynka Erika Kropp, która mówiła, że od dzieciństwa Józef nie chciał zostać nikim innym jak księdzem i kiedy miał 15 lat, mówił, zostanie biskupem, a ona żartobliwie go pytała, a czemu nie papieżem? I tak przyszedł moment, kiedy to młody Józef podjął ostatni z młodzieńczych kroków wiary, co dla niego nie było żadnym zaskoczeniem i wstąpił do seminarium swojej diecezji München-Freising najszybciej, jak było to możliwe, w listopadzie 1945 roku. Wówczas rozpoczął się nowy etap w życiu, który zaprowadził Józefa Ratzingera w rzeczywistość, do której w żartach nawiązywała jego kuzynka. Po długich latach pokornej posługi kapłańskiej i pracy dla całego kościoła przyszedł dzień, 19 kwietnia 2005 roku. Ówczesny kardynał Józef Ratzinger został wybrany następcą Jana Pawła II w drugim konklawie po 4 głosowaniach. Całe to wydarzenie wspominał tak. Podczas konklawy modliłem się do Boga, żeby mnie nie wybrano. Tym razem jednak Bóg wyraźnie mnie nie posłuchał. Papież Benedykt przyznał, że dla niego te okoliczności były po prostu szokiem i nie ukrywał, że miał głęboką nadzieję i był przekonany o tym, że Bóg po tylu latach trudów daje mu trochę wytchnienia, a tutaj wybór na stolicę Piotrową. W tym doświadczeniu jedna rzecz, którą potrafił wówczas w sercu sobie powiedzieć, to widocznie wola Boża jest inna niż moja i właśnie zaczyna się dla mnie coś zupełnie nowego, wyjątkowego. Z pewnością Pan będzie ze mną. I od tej chwili powtarzał, Panie, co ze mną czynisz? Teraz to Ty ponosisz odpowiedzialność. Musisz mnie prowadzić. Ja sam nie dam sobie rady. Skoro Ty mnie chciałeś, musisz mi pomagać. Drodzy, kiedy tak zastanawiam się nad tymi słowami i staram sobie wyobrazić, co przeżywał papież w tym momencie, widzę ogrójec Jezusa, którym mówi, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I tak rozpoczął się pontyfikat papieża Benedykta XVI, a wraz z nim powstała pierwsza encyklika Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, wiązującej i mówiącej o tajemnicy Boga, objawiającego się przez miłość i miłosierdzie. Papież Benedykt był przekonany, że Boża stwórcza moc i miłość jest obecna we wszystkim i wszystko przenika. Kiedy już jako papież odpowiadał młodzieży na jej pytania i młoda dziewczyna zapytała go, co robić, gdy doświadcza się nieobecności Boga, radził, aby szukać Go w pięknie przyrody i harmonii jej praw, a więc właśnie w naturze. Nawiązywał tu do własnych doświadczeń i do wielowiekowej tradycji, począwszy od Filona Aleksandryjskiego przez świętego Augustyna po świętą Teresę z Lizie, głoszących, że wszystko jest łaską. Papież Benedykt XVI miał też świadomość tego, że chrześcijaństwo to nie system intelektualny, zbiór dogmatów czy moralizmów. Chrześcijaństwo to spotkanie, historia miłosna to wydarzenie. A teraz pozwólcie, że przytoczę fragmenty osobistej refleksji papieża Benedykta XVI, do której nawiązał podczas homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 15 kwietnia 2007 roku, którą przeżywał bardzo emocjonalnie. I to nie tylko z racji obchodzonych tego dnia urodzin, ale jakby cały czas w nawiązaniu do posługi, którą przyszło mu wypełnić w Kościele, wielkiej wdzięczności Bogu Miłosiernemu za wszystko, co w swoim życiu od Niego otrzymał i do czego Go powołał. Ojciec Święty, Jan Paweł II, mówił Benedykt XVI, chciał, aby w tę niedzielę obchodzono Święto Miłosierdzia Bożego. Uważał on, że w słowie miłosierdzie streszcza się cała tajemnica odkupienia i stanowi ono jej nową interpretację dla naszych czasów. Przed 2 laty, po pierwszych nieszporach tego święta, dobiegało końca ziemskie życie Jana Pawła II. Poprzez śmierć wszedł w świadomość Bożego miłosierdzia, o którym po śmierci i od Boga mówił teraz w nowy sposób. Ufajcie, mówi nam, w Boże miłosierdzie. Stawajcie się dzień po dniu ludźmi Bożego miłosierdzia. Miłosierdzie jest szatą światłości, którą Pan dał nam w chrzcie. Nie powinniśmy pozwolić, by to światło zgasło. Przeciwnie, musi być ono coraz mocniejsze w nas każdego dnia i tym samym być dla świata radosnym głoszeniem Bożego orędzia. Właśnie w tych dniach, które w sposób szczególny oświeca światło Bożego miłosierdzia, przypada znacząca dla mnie rocznica. Mogę spojrzeć wstecz na te 80 lat mojego życia. Zgromadziliśmy się tutaj, aby objąć refleksją niekrótki, kończący się etap mojego życia. Oczywiście liturgia nie powinna służyć mówieniu o sobie, o własnym ja. Można jednak posłużyć się przykładem własnego życia, by głosić Boże miłosierdzie. Jak powie psalmista, wszyscy, którzy się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie. Chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy. Zawsze uważałem za wielki dar Bożego miłosierdzia to, że dane mi było narodzić się i odrodzić, by tak powiedzieć jednocześnie tego samego dnia pod znakiem rozpoczynającej się Paschy. Tak więc tego samego dnia stałem się członkiem mojej własnej rodziny i wielkiej rodziny Bożej. Tak, dziękuję Bogu za to, że mogłem doświadczyć, czym jest rodzina. Mogłem doświadczyć, czym jest ojcostwo. Także wewnętrznie rozumiałem używane w stosunku do Boga słowo ojciec. Dzięki doświadczeniu ludzkiemu poznałem drogę do wielkiego i łaskowego Ojca, który jest w niebie. Jesteśmy przed Nim odpowiedzialni, a zarazem jednak On pozwala nam ufać, bo w Jego sprawiedliwości zawsze można dostrzec miłosierdzie i dobroć, z którymi akceptuje On również naszą słabość i nas wspiera, dzięki czemu stopniowo możemy się uczyć iść właściwą drogą. Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi głęboko doświadczyć dobroci Matki, zawsze otwartej na tego, kto szuka schronienia i właśnie dzięki temu dającej wolność. Dziękuję Bogu za moją siostrę i mego brata, którzy mi pomagali i byli przy mnie przez całe moje życie. Dziękuję Bogu za kolegów, których spotkałem na mojej drodze, za przyjaciół i ludzi, którzy wspierali mnie swoją radą. Dziękuję w sposób szczególny za to, że już w pierwszym dniu mego życia mogłem znaleźć się w wielkiej wspólnocie wierzących i w niej wzrastać. Wspólnocie, w której zniesiona jest granica między życiem i śmiercią, między niebem i ziemią. Dziękuję za to, że mogłem nauczyć się tak wielu rzeczy, czerpiąc z mądrości tej wspólnoty, w której zebrane są nie tylko ludzkie doświadczenia, gromadzone już od najdawniejszych czasów. Mądrość tej wspólnoty nie jest jedynie mądrością ludzką, w niej bowiem doświadczamy mądrości samego Boga, mądrości przedwiecznej. Narodziny i ponowne narodziny, rodzina ziemska i wielka rodzina Boża, oto wielki dar przejawiającego się na rozmaite sposoby Bożego miłosierdzia. Fundament, na którym się opieramy. W miarę jak postępowałem drogą mego życia, otrzymywałem nowy i wymagający dar – powołanie do posługi kapłańskiej. W uroczystość świętych Piotra i Pawła w 1951 roku, kiedy leżeliśmy na posadzce katedry we Fryzyndze, było nas wtedy ponad 40 i modlono się do wszystkich świętych o wstawiennictwo za nami. W obliczu tego zadania odczuwałem ciężar świadomości mojego ubóstwa. Owszem, pokrzepieniem był fakt, że proszono o opiekę nad nami świętych Bożych, żywych i zmarłych. Wiedziałem, że nie zostanę sam. I jakąż ufność budziły słowa Jezusa, które podczas liturgii święceń kapłańskich usłyszeliśmy z ust biskupa. Już wówczas nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. Mogłem tego do głębi doświadczyć. On, Pan, nie jest tylko Panem, lecz także przyjacielem. Położył na mnie swoją dłoń i mnie nie opuści. Przyjaźń Jezusa Chrystusa jest przyjaźnią tego, który sprawia, że jesteśmy ludźmi, którzy przebaczają. Tego, który również nam przebacza, wciąż podnosi nas w naszych słabościach i właśnie w ten sposób nas wychowuje. Uświadamia nam wewnętrzny imperatyw miłości, obowiązek odpowiadania na Jego zaufanie naszą wiernością. Drodzy, i na koniec posłuchajmy ostatnich słów, które wielkiego świadka miłosierdzia, jakim był przez całe swoje życie papież Benedykt XVI, który wypowiedział do nas podczas swojej pielgrzymki do naszej umiłowanej ojczyzny, kiedy mogliśmy też słyszeć go. Też było mi dane, choćby w katedrze w Warszawie, usłyszeć jego pięknych słów do kapłanów, kiedy mówił, że też takim znakiem Bożego miłosierdzia jest kapłan, do który jest posłany do ludu. Dobrze, jak się może zna na wielu rzeczach, ale najważniejsze, żeby znał się na sprawach Bożych, żeby był tutaj autorytetem, jak i również znawcą tego, co Pan Bóg chce nam przekazać. O Bożym miłosierdziu mówił wtedy papież, także wtedy, kiedy był w czasie pielgrzymki do naszej ojczyzny. Również i ja, Benedykt XVI, następca papieża Jana Pawła II, proszę was, mówił Benedykt XVI, byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo, w tego, za którym od 2000 lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, oddając w nim ostateczny sens istnienia. Proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umocnienie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności, miłosierdzia. Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju. Proszę was, byście, czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością. Proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym rodaku, który jako następca świętego Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością. Proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa. Proszę was, trwajcie mocni w wierze, trwajcie mocni w nadziei, trwajcie mocni w miłości. Dziękujemy za te słowa Benedykta XVI, który ufamy, że też wstawia się w tej rzeczywistości świętych obcowania za tym narodem, który przez Jana Pawła II był tak mocno związany i przez tą historię, jakżeż bolesną i dla niego, co wyraził też choćby będąc w Auschwitz. Więc całe jego życie było ukierunkowane na głoszenie też miłosierdzia Bożego. Drodzy, pojawiają się też różne inicjatywy, różne wspomnienia o Benedykcie XVI. Bardzo jesteśmy przez wszystkich, którzy gdzieś w tym temacie zabierają głos, abyśmy do jego spuścizny, jako wielkiego teologa, jako wielkiego też duszpasterza, który głosił wspaniałe homilie w różnych miejscach na świecie, choć też jeszcze dzisiaj gdzieś tam weszły w moje ręce słowa, że w świecie, który ma tyle trudów, tyle boleści, w Stanach Zjednoczonych wypowiedział to wiodące słowo, że Chrystus jest naszą nadzieją, że w Chrystusie pokładajmy nadzieję, że bez Niego, tak jak to wielokroć tu Benedykt XVI, zwłaszcza wtedy, kiedy był wybierany na stolicę Piotrową, wie, że bez Pana Jezusa nic nie możemy dobrego uczynić. Więc bardzo zachęcamy do różnych form spotkania z Panem Jezusem, na którego wskazywał Benedykt XVI we wszystkich świątyniach, a zwłaszcza też i zapraszamy do naszego diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie jak wiemy, już prawie 30 lat jest wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie w kaplicy adoracji, w tym dolnym poziomie kościoła. Można tam po rannej mszy świętej aż do wieczornej mszy świętej przychodzić, Pana Jezusa adorować. Prawie zawsze ktoś jest, rzadko zjawi się, żeby kogoś tam nie było, modlącego się, polecającego swoje sprawy, a jeśli nawet nie ma nikogo, to te świece wotywne też świadczą, że ktoś tam wcześniej był. Pojawiła się inicjatywa, po raz pierwszy na falach Radia Rodzina. Bardzo dziękuję z tej możliwości. Chcę powiedzieć i zachęcić, że chcemy po pewnym przygotowaniu i rozeznaniu zainicjować wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, aby umożliwić zwłaszcza ludziom pracującym, którzy przez cały dzień, będąc w rodzinach, w pracy zawodowej, czy w różnych innych zaangażowaniach, często nie mają czasu w dzień przychodzić. To jest jakaś propozycja dla tych, którzy akurat mogą, będąc czy emerytami, czy też rencistami, czy też może mając jakiś szczem czasu, też tam wchodzą. Ale chcemy poszerzyć naszą tutaj propozycję adoracji Najświętszego Sakramentu, jak to żeśmy uczynili też w niedzielę od 70-lecia naszej parafii, od 25 września tamtego roku. W każdą niedzielę możemy też przyjść od rannej do wieczornej mszy świętej. Pan Jezus jest wystawiony, też Go adorują, informuje o tym, zapraszamy, zachęcamy, ale też chcemy też i poszerzyć o wszystkie godziny, 24 godziny na dobę. Jest tych miejsc już trochę w naszej ojczyźnie, ale także i wiemy, że jest w Ostrowie, cieszymy się, też pewne wzory będziemy chcieli podpatrzeć, czy może też zmodyfikowane tutaj do naszego sanktuarium, również zaaplikować. Ale też chcę poinformować, że po kolędzie rozdajemy takie deklaracje z możliwością włączenia się w tą adorację wieczystą. Można te deklaracje w formie papierowej zabrać w biurze parafialnym czy po mszach świętych u nas w zakrystiach. Proszę się z tą deklaracją zapoznać i myślę, że też gdy będziemy to dzieło omadlać, ufamy, że Pan Bóg da łaskę, też miłosierdzia swojego, aby taka propozycja w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstała. Bo choćby noc konfesjonałów nam podpowiada, czy też czuwania, które też cyklicznie gdzieś tam się pojawiają, choćby co kwartał, czy co mniej więcej kilka miesięcy przedłużone od wieczornej mszy świętej, może i całą noc, czy też o kilka godzin, że taka forma nocnej nazwie nikodymowej modlitwy jest też przyjęta. Już informuję, że 19 lutego będziemy gościć pana Pakułę, który da świadectwo na temat tych rekolekcji, które są coraz bardziej znane, oddanie 33. Będzie można się zapoznać na tych mszach świętych z tą propozycją. Zakończy się ona jak zawsze świętem maryjnym. To będzie 25 marca, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Następnego dnia, 26 marca, przybędzie tutaj przedstawiciel, który jest organizatorem w Polsce tych wieczystych adoracji, pan Mateusz Marszał z Poznania. Też na wszystkich mszach świętych będzie tą piękną Bożą inicjatywę chciał nam jeszcze jakoś tutaj przybliżyć i wytłumaczyć. Za tydzień będą też już zbierane te deklaracje i zobaczymy, ile tych osób będzie, które też chcą się włączyć w tą adorację. Czy to już wystarczy, czy jeszcze będziemy musieli poszukiwać, więc proszę też modlić się, czy pokutować, czy też tą inicjatywę przedstawić Panu Jezusowi, który ukrył się w postaciach konsekrowanego chleba. Też już pragnę poinformować, że 22 lutego w środę popielcową rozpoczniemy też rekolekcję w naszym diecezjalnym sanktuarium. Poprowadzi je ksiądz kanonik Dominik Wodniczak, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Ostrowie ze swoją grupą ze Szkoły Nowej Ewangelizacji. Więc takie tutaj propozycje chcę przedstawić, a zwłaszcza tą inicjatywę adoracji wieczystej Najświętszej Eucharystii w naszym Kościele. Więc jeśli ktoś słyszy mnie i chciałby się w to dzieło włączyć, można podejść do naszego kościoła czy do biura parafialnego, aby tą informację gdzieś tam otrzymać w biurze parafialnym i też z nią się zapoznać. Pan Jezus mówił, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Spróbujmy się też z tym zmierzyć, na razie przygotowując, a ufamy, wierzymy, że pewnie Pan Bóg w swoim miłosierdziu da łaskę, że ta adoracja wieczysta w naszym kościele przy ulicy Asnyka powstanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.